Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight – Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Julia Cydejko i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 19 marca. Dokładnie 2 tygodnie temu Komisja Europejska opublikowała scenariusz bazowy Polskiego Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, w skrócie KPEIK, czyli wkładu w strategię klimatyczną Unii Europejskiej na 2030 rok. Bazowy, czyli nie uwzględniający narzędzi przyjętych w ramach pakietu Fit for 55. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad drugim scenariuszem wyższych ambicji, który ma trafić do konsultacji społecznych najpóźniej na początku maja. O tym, jakie wnioski płyną z nowego KPEIK-u, opowie Robert Tomaszewski. Natomiast w drugiej części podcastu Dominik Brodacki opowie o strategii polskich sieci elektroenergetycznych, które nosi chwytliwą nazwę Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034. Chodzi o wykaz planowanych przez PSE inwestycji sieciowych, ale też analizę obecnego i przyszłego stanu krajowego systemu elektroenergetycznego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy od KPEIK. To, co trafiło do Komisji Europejskiej, to dokument niepełny. Nawet można powiedzieć, że brakuje w nim kluczowego elementu, czyli właśnie scenariusza wysokich ambicji, nad którym Ministerstwo Klimatu pracuje. Wysokich ambicji Komisja Europejska od nas oczekuje, zresztą nie tylko od nas, ale od każdego kraju Unii, po to, żeby w tym 2030 roku redukcję emisji CO2 o 55% rzeczywiście osiągnąć. To wobec tego moje pytanie brzmi, dlaczego polski rząd zdecydował się przesłać Komisji ten scenariusz niepełny, wręcz można powiedzieć kadłubkowy?
No tutaj odpowiedź na to pytanie jest dość prosta, bo to sam rząd to komunikował. Chodziło o uniknięcie uruchomienia procedury naruszeniowej. W związku z tym, że tego dokumentu po prostu nie przekazaliśmy w przewidzianym przez prawo europejskie terminie. Ten termin minął 30 czerwca 2023 roku. Rząd ówcześnie będący u władzy, rząd PiS-u powinien był ten dokument przesłać. To się oczywiście wtedy nie udało ze względu na to, że prace i nad KPEIK-iem, i nad polityką energetyczną Polski zostały zablokowane przez decyzje polityczne, bo obawiano się reakcji górników. No ale sporo czasu już upłynęło. Terminy goniły. Komisja potrzebuje tych dokumentów, żeby zebrać je i ocenić, czy my jako wspólnota europejska jesteśmy w stanie osiągnąć te założone cele na 2030 rok, więc te cząstkowe plany poszczególnych państw członkowskich są do tej oceny po prostu niezbędne. No i gdybyśmy tego nie przekazali, wówczas ta procedura zostałaby uruchomiona. No i tutaj oczywiście Polsce groziłyby kary. Proeuropejski rząd Donalda Tuska raczej na taki afront wobec Brukseli nie chciał sobie pozwolić. No i podjął tutaj decyzję, żeby jednak zaryzykować i wysłać ten dokument kilka tygodni przed wyborami samorządowymi i też w momencie, w którym rozmowa o polityce klimatycznej i podnoszeniu ambicji, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, jest wyjątkowo niewygodna, no bo widzimy, co się dzieje na ulicach, widzimy kolejne fale protestów rolników, którzy chcą zdemontować Europejski Zielony Ład. No i tutaj teraz mówienie o tym, żeby zwiększyć tempo redukcji emisji, przyspieszyć ekspansję OZE, skupić się na efektywności, no nie łapie tej politycznej chwili. Więc podjęto to ryzyko, no ale jednocześnie zaprezentowano, tak jak powiedziałaś we wstępniaku, można powiedzieć taki klimatyczny plan minimum, to znaczy sam KPEIK, jego konstrukcja bazuje w bardzo dużej mierze na pracach analitycznych, które zostały wykonane przez Ministerstwo Klimatu w zeszłym roku przy okazji przygotowań do aktualizacji polityki energetycznej Polski. Więc mamy tutaj do czynienia oczywiście z różnymi nowymi cenami, jeżeli chodzi o przede wszystkim redukcję emisji, udział OZE w miksie i w końcowym zużyciu energii w poszczególnych segmentach gospodarki, takich jak transport, elektroenergetyka, również ciepłownictwo. I te cele są drastycznie różne od tego minimum, którego wymaga od nas Unia.
Skądinąd słyszeliśmy w Ministerstwie Klimatu, że także ten bazowy scenariusz KPEIK-u był konsultowany wewnątrz gabinetu Donalda Tuska pod kątem przekazu, który nie zaostrzy właśnie protestów rolników, że jakby te treści, które odnoszą się jakkolwiek do rolnictwa, nie są wyrażone w zbyt radykalny sposób. No ale mimo wszystko, nawet ten bazowy scenariusz, który nie zakłada wdrożenia najbardziej ambitnych narzędzi w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, nawet on idzie dalej niż Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. przyjęty w 2019 roku. Nowy scenariusz podnosi prognozy zarówno w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak i w zakresie zwiększania udziału OZE w różnych sektorach, nie tylko elektroenergetycznym, ale też przemysłu, transportu. Przybliż w takim razie, co zawiera ten dokument, kiedy się tak wgryźć w niego i jak zdaniem Ministerstwa Klimatu Polska może przy aktualnych rozwiązaniach regulacyjnych osiągnąć tak ambitne cele?
Jeszcze a propos rolnictwa samego, to ono ma swój malutki podrozdział w tym dokumencie, w którym to możemy znaleźć takie zdanie o tym, że jest wyjątkowo trudno redukować emisje właśnie w tym sektorze, w związku z tym, że przy obecnym rozwoju technologii wiązałoby się to po prostu ze spadkiem produkcji żywności, co z różnych względów, których nie muszę tutaj tłumaczyć, byłoby bardzo, bardzo niekorzystne. Dopuszczono też, i tutaj rolnictwo jest obok transportu, tym sektorem, w którym KPEIK, jego nowa edycja zakłada, że te emisje do 2030 roku mogą dalej rosnąć. To jest oczywiście wbrew unijnym celom i też musimy to jeszcze zweryfikować z tym nowym scenariuszem, nad którym cały czas pracuje Ministerstwo Klimatu, ambitniejszą wersją transformacji, która ma być zgodna z celami Fit for 55, no ale już tutaj samo wskazanie tego, że te emisje będą rosły, a sektor rolniczy jest wyjątkowo trudny do dekarbonizacji, no jest czytelnym sygnałem politycznym, że jeżeli chodzi o Warszawę, nic się nie zmieni w podejściu do ewentualnego zaostrzania rygorów klimatycznych dla rolników. Jeżeli chodzi o inne cele, no to tutaj oczywiście najbardziej takim widowiskowym jest cel dotyczący OZE w końcowym zużyciu energii. No i my mamy tutaj wyznaczony cel na blisko 30% w tym nowym dokumencie w roku 2020. To jest o prawie 8 punktów procentowych więcej niż wciąż obowiązującym KPIK-u z 2019 roku, ale jednocześnie daleko nam do tego celu, który powinniśmy wypełnić zgodnie z unijnym celem. Sam unijny cel to jest 42,5%. Brakuje nam do niego prawie 13 punktów procentowych. To jest całkiem sporo. To nie jest cel dla wszystkich krajów, to jest cel dla całej wspólnoty. I tutaj Polska oczywiście ten cel miałaby niższy niż ten obowiązujący w samym Fit for 55. Natomiast 30 kilka procent na pewno tutaj powinniśmy się spodziewać. Więc tutaj rzeczywiście jest uwzględniona i ta szybka transformacja, jaką teraz widzimy, jeżeli chodzi o rozrost pił i mocy fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie. No ale to cały czas jest nie tyle, ile być powinno zgodnie z unijną trajektorią. Mamy jeszcze drugi widowiskowy cel, czyli redukcję emisji założoną na poziomie 35%. Czyli deklarujemy, że zredukujemy o 35% nasze emisje względem 1990 roku do końca obecnej dekady. Do dzisiaj udało nam się zrobić tą redukcję na poziomie 15%, więc w ciągu najbliższych 6 lat deklarujemy, że te dodatkowe 20 punktów procentowych uda nam się wyrobić. Ambitnie? Nie do końca, bo cel unijny to jest 55%, czyli gdybyśmy chcieli być tutaj w zgodzie z tym unijnym celem, musielibyśmy tą redukcję znacząco przyspieszyć aż o 40 punktów procentowych.
No właśnie, ja odniosłabym się do jeszcze jednej liczby w kontekście takiego planu transformacji, takiego planu minimum, bo nowy scenariusz bazowy KPIK-u zakłada nie tylko cele w zakresie redukcji emisji albo wzrostu udziału OZE, ale też mówi o spadku wydobycia węgla kamiennego. I tutaj mamy korektę tej prognozy, czy właściwie w ogóle mamy sformułowaną jakąkolwiek prognozę, bo w KPIK-u z 2019 roku w ogóle ten temat nie jest poruszany. Tutaj mamy taką orientacyjną wartość poziomu wydobycia na 2030 rok na wysokości 30 milionów ton. Obecnie to wydobycie jest na poziomie blisko 50 milionów ton. No i tutaj mamy właśnie scenariusz bazowy, czyli scenariusz niskich ambicji. A jednak to wydobycie bardzo, bardzo radykalnie spada w ciągu zaledwie 6-7 lat. Powiedz w takim razie, jak Ministerstwo Klimatu doszło do tej prognozy, jak ją argumentuje, co to może oznaczać dla faktycznego spadku wydobycia węgla, biorąc pod uwagę to, że scenariusza bazowego nie chcemy realizować, chcemy realizować scenariusz ambitny.
Tak, to jest rzeczywiście jeden z takich bardziej kontrowersyjnych elementów tego dokumentu, no bo tutaj uwzględniona została obowiązująca cały czas umowa społeczna z górnikami z 2021 roku, która zakłada, że my będziemy wygaszać nasze górnictwo węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku i rząd to w KPIK-u podkreśla, że będzie respektował. Tak jak w innych medialnych wypowiedziach, tutaj szczególnie ostatnio ze strony Ministerstwa Przemysłu, jest sygnał świadczący o tym, że tym dokumentem idziemy do Brukseli, to będziemy notyfikowali, pomoc publiczna będzie wypłacona, wszystko zostanie zachowane. I jeżeli bierzemy to za dobrą monetę, to rzeczywiście uwzględniając ten harmonogram wygaszeń, które mamy obecnie, możemy zakładać, że w super optymistycznym scenariuszu, ważne jest, że tam jest sformułowanie nie więcej niż 30 milionów ton w tym dokumencie. Więc sam dokument już tej konserwatywnej wersji zakłada, że to nie będzie powyżej 30 milionów ton, a wręcz to może być mniej.
Aczkolwiek tutaj warto doprecyzować, że tak jak słyszeliśmy w Ministerstwie Klimatu, mówimy o popycie na węgiel kamienny energetyczny, a właściwie niekoniecznie o wydobyciu, to znaczy jakimś zupełnie hipotetycznym scenariuszu jest możliwe wyższe wydobycie na eksport.
No to już jest taki scenariusz bardzo science fiction. Chyba też rozważanie go na tym etapie nie przystawałoby do naszej rozmowy. Plan rządu jest w miarę prosty, z tym, że jego implementacja będzie wyjątkowo trudna. Rząd Donalda Tuska chce wyeliminować węgiel przede wszystkim z ciepłownictwa indywidualnego, czyli po prostu mówiąc po ludzku z naszych domów, po to, żeby go nie importować. Teraz importujemy bardzo dużo węgla, bo potrzebujemy węgla grubego, którego nie produkują nasze kopalnie. Żeby go uzyskać, musimy zaimportować miliony ton, z których 10-15% mniej więcej takiego zakupionego wolumenu. To jest ten węgiel gruby, który odsiewamy dopiero w portach i dostarczamy go do domów. Gdybyśmy nie musieli go importować, gdybyśmy nie mieli tego popytu w gospodarstwach domowych, wówczas nasze elektrownie mogłyby w większym stopniu korzystać z krajowych zasobów, a nie zastanawiać się, czy ściągnąć już ten kupiony, zapłacony węgiel, który stoi w porcie, jest przesiany i zasilić nim elektrownię, czy respektować kontrakty z Polską Grupą Górniczą i ściągać węgiel ze Śląska. Po prostu ten dylemat przestaje wówczas obowiązywać. To jest właśnie ten plan. Czy się go da szybko zrobić? Jeżeli przyspieszymy walkę ze smogiem, zwiększymy stopień zaangażowania kapitału w program Czyste Powietrze, zaczniemy szybciej eliminować stare kopciuchy, być może się to uda. Natomiast czy do 30 roku to jest możliwe bez zamykania kopalń, bez przyspieszenia restrukturyzacji sektora węglowego w kraju? Bardzo w to wątpię. No i sam KPIK też to podkreśla. Mamy tam zapis o tym, że sama umowa społeczna, która jest taką konstytucją relacji pomiędzy rządem a górnikami, może zostać zmieniona, jeżeli zmienią się uwarunkowania na rynku. I tutaj zostaje to pokazane jako wzrost cen CO2. I gdyby do tego doszło, tutaj rząd sobie zastrzega, że będzie musiał interweniować i renegocjacja samej umowy społecznej, czytaj, przyspieszenie wygaszania kopalń, będzie musiało się odbyć, prawdopodobnie w połączeniu z szybszą datą koleksitu. Ale na razie jesteśmy w sytuacji, w której KPIK mówi, że data koleksitu się nie zmienia, wychodzimy z węgla w 2049, respektujemy wszystkie umowy, które zostały zaakceptowane pomiędzy rządem i górnikami, i węgiel cały czas będzie obecny, cały czas go będzie dużo, będziemy go spalali bardziej w elektroenergetyce i ciepłownictwie niż w domach i proces ten ma być po prostu uporządkowany bez przeprowadzenia jakiejś społecznej rewolucji, bez wygaszania błyskawicznego górnictwa na Śląsku.
No i tyle scenariusz bazowy KPIK, który, jak sam powiedziałeś, jest dokumentem politycznym, strategicznym, ale prace nad nim są jednak sterowane przez polityków w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. To przejdźmy może w takim razie płynnie do strategii, którą opublikowały polskie sieci elektroenergetyczne, takie bijące serce polskiej elektroenergetyki i eksperci, którzy swoje prognozy piszą nie tyle na potrzeby Komisji Europejskiej, ile na potrzeby oszacowania inwestycji, nakładów inwestycyjnych, które będą potrzebne po to, żeby ten system elektroenergetyczny pozostał stabilny. Dominik, to powiedz może w takim razie na początku, jak PSE prognozuje wypadanie mocy z systemu, w jakich technologiach te moce będą się kurczyć i w jakiej skali i kiedy?
Dokument PSE jest jednak analizą, która urealnia bardzo mocne dyskusje w zakresie tempa naszej transformacji i tego, co nas czeka w systemie energetycznym. Tutaj warto powiedzieć, że PSE taki dokument przygotowuje co 2 lata. Poprzedni był z 2022 roku, obejmował okres 2023-32. Obecny dokument odnosi się do lat 25-34, także ta perspektywa się nieco wydłuża. I w perspektywie do 2034 roku PSE szacuje, że moc źródeł konwencjonalnych w Polsce, czyli na węgiel kamienny, brunatny oraz gazowych, zmaleje z blisko 25 gigawatów do około 20 gigawatów w 30 roku i około 6-7 gigawatów w 2040. Przy czym szacunki w tym zakresie zakładają, że bloki te utrzymają rentowność po 1 lipca 2025 roku.
Wyjaśnij, skąd ta data, 1 lipca 2025, dla naszych słuchaczy i słuchaczek?
To jest data, do której można dotować elektrownie emitujące więcej niż 550 gram CO2 w ramach rynku mocy. Wszystko wskazuje na to, jest to już praktycznie przesądzone, że ten termin zostanie przedłużony do końca 2028 roku. No ale w swoim opracowaniu PSE zaznacza, że po pierwsze krajobraz regulacyjny może podlegać cały czas istotnym zmianom. Wciąż mamy bardzo dużą niepewność co do przyszłych cen CO2. A to wszystko powoduje, że tego miejsca dla źródeł konwencjonalnych na rynku może być w zależności od uwarunkowań nieco mniej albo więcej. Tutaj warto przytoczyć szacunki, co gdyby te elektrownie straciły rentowność i z powodów czysto rynkowych zostały wyparte z rynku, wówczas na koniec obecnej dekady ich moc może zmaleć z obecnych około 25 do, uwaga, 15 gigawatów, a w 40 roku to może być już zaledwie 5 gigawatów. W takim ujęciu procentowym bloki na węgiel kamienny już za około 10 lat, tu mówię o 2034 roku, mogą mieć PSE w zależności od scenariusza, posługuje się szacunkami, widełkami między 4,2 a 6,5%. Węgiel brunatny to już jest znacznie poniżej 3%. Bloki gazowe, jak wiemy, jest przyszłość nieco bardziej optymistyczna, między 17 a 23%. No to pokazuje, że węgiel w polskiej energetyce nie ma przyszłości, a te szacunki, które są zawarte w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu, no one odbiegają od tych danych, którymi dysponuje operator, a które to dane wynikają z przede wszystkim z ankiet, które PSE zbiera od operatorów elektrowni, a co za tym idzie, one też również w kolejnych latach mogą w jakiś tam sposób ewoluować. Tutaj jeszcze warto to zobrazować, jak to się przekłada na zapotrzebowanie energetyki na węgiel, bo sporo mówiliśmy o przewidzianym w KPIK wydobyciu węgla, które miałoby wynosić około 30 milionów ton. No więc PSE dla kontrastu zakłada, że w 2034 roku zapotrzebowanie energetyki na węgiel kamienny może spaść do nie więcej niż 10 milionów ton. I oczywiście zapotrzebowanie na węgiel, a wydobycie węgla to nie są tożsame wartości, natomiast one są w dużej mierze ze sobą zbliżone.
Powiedziałeś o tym, że z polskiego systemu elektroenergetycznego będą wypadać te moce dyspozycyjne. To powiedz w takim razie, co się w nim pojawi, a w szczególności jak zdaniem polskich sieci elektroenergetycznych będą rozwijać się odnawialne źródła energii i co to znaczy dla sieci, co to oznacza z perspektywy operatora systemu przesyłowego, inwestycji, które on musi podjąć.
Z perspektywy operatora kluczowe jest znalezienie tych źródeł, które będą pracowały w tak zwanej podstawie, czyli jak wiadomo zapewniały podaż mocy niezależnie od warunków pogodowych. I dostępne źródła wskazują, że jednak czeka nas nieuchronnie ekspansja OZE, które za około 10 lat mogą produkować ponad 163 terawatogodziny energii elektrycznej. To jest grubo powyżej 50% udziału w miksie. PSE zakłada, że elektrownie słoneczne będą mieć ponad 43 gigawaty mocy. Wiatraki na lądzie oraz na morzu po około 18 gigawatów, także w zasadzie powstaje nam nowy system energetyczny oparty wyłącznie na OZE, ale ich dyspozycyjność, czyli taka przydatność do systemu, ta wartość, na której można opierać bilansowanie systemu, no jest jednak bardzo, bardzo mocno ograniczona. I PSE rzeczywiście podkreśla, że w przyszłości to będzie stanowiło potężne wyzwanie, to znaczy, że rozwój OZE bez magazynów energii nie ma racji bytu. Czynnikiem hamującym rozwój OZE mogą być nie tyle warunki sieciowe, to co się często podnosi, tylko wręcz przeciwnie, nasz system energetyczny tak naprawdę nie będzie potrzebował aż tak dużej mocy odnawialnej, a przede wszystkim tej właśnie pracującej w podstawie. I stąd też PSE mówi, że konieczna jest terminowa budowa elektrowni jądrowej, budowa nowych bloków na gaz, rozwój magazynów energii elektrycznej, przy czym też zaznacza, że projekcje są bardzo mocno zależne już nawet nie od czynnika politycznego, ale także od tempa transformacji energetycznej, czyli tego, jak w przyszłości będzie kształtował się krajobraz regulacyjny dla sektora, ale także warunki klimatyczne, jak szybko będą się zmieniały, czy na przykład jaka będzie pogoda zimą, latem, jakie będą faktyczne terminy odstawień elektrowni konwencjonalnych. Też warto podkreślić, że rząd dysponuje mimo wszystko pewnymi instrumentami, żeby na kroplówce gdzieś tam przedłużać ich żywotność.
Powiedziałeś dużo o źródłach wytwórczych, to są prognozy, które PSE formułują w oparciu, tak jak zresztą też powiedziałeś, ankiety samych wytwórców, no ale sam operator jest odpowiedzialny przede wszystkim za sieci i te sieci rozbudowuje, także w związku z prognozowanym drastycznym wzrostem zapotrzebowania w ogóle na energię elektryczną. Powiedz w takim razie, jakie inwestycje dla PSE będą priorytetowe w najbliższych latach, które rejony kraju będą musiały połączyć i co z połączeniami międzynarodowymi?
PSE już konsekwentnie od lat dostrzega radykalną zmianę w polskiej energetyce, jaką jest przesunięcie się tych kluczowych mocy wytwórczych ze Śląska na północ, konkretnie rejon Morza Bałtyckiego. Tutaj przede wszystkim chodzi o elektrownie, morskie elektrownie wiatrowe, ale także wiatraki na lądzie, które głównie tam powstają, oraz, co oczywiste, elektrownię jądrową. I stąd w 2002 roku PSE zapowiedziało budowę takiej autostrady północ-południe, która pozwoli wyprowadzać moc z morskich wiatraków oraz elektrowni jądrowej do innych regionów kraju, przede wszystkim na Górny Śląsk. W obecnym planie natomiast PSE zapowiedziało, że musi ulec podwojeniu długość tego połączenia, co pokazuje, że będziemy na Bałtyku budować jeszcze więcej i jeszcze więcej, bo dwa lata temu mówiło się, że moc w morskich farmach wiatrowych to będzie niespełna 11 gigawatów, teraz się mówi, że będzie to około 18, tak wynika z obecnych oficjalnych planów inwestorów. No i stąd potrzebujemy infrastruktury, która pozwoli nam tą moc wyprowadzić. I PSE reaguje na to propozycją budowy podwójnego, można powiedzieć kolokwialnie, mostu energetycznego północ-południe. W sumie inwestycje PSE w sieci do 2034 roku mają pochłonąć 64 miliarda złotych. Warto powiedzieć, że jeszcze dwa lata temu PSE szacowało, że będzie to niespełna 36 miliardów złotych. Pytałaś o połączenia transgraniczne. Tutaj jednak dosyć konserwatywne podejście. W zasadzie są wpisane tylko te projekty, które już były realizowane. Przede wszystkim połączenie Harmony Link polsko-litewskie, które, jeżeli chodzi o kabel podmorski, ma ruszyć w 2033 roku. Wcześniej, w 2028, ma ruszyć lądowy kabel o mocy 220 kV. Będziemy w tym kierunku kontynuować już rozpoczęte projekty.
No i Harmony Link miało przecież rozliczne przygody od czasu opublikowania przez PSE poprzedniej wersji planu rozwoju. Czy w takim razie jakakolwiek korekta w tym projekcie została dokonana z punktu widzenia właśnie polskiego operatora, czy po prostu utrzymujemy ten sam plan, który już był?
Przełożono przede wszystkim datę uruchomienia tego projektu z 2006 na 2033 rok. I tak jak powiedziałem, do 2028 roku ma ruszyć kabel lądowy. To jest kluczowe dla synchronizacji państw bałtyckich z resztą Europy, ponieważ bez zwiększenia możliwości przesyłu energii pomiędzy rynkami Polski a rynkami krajów bałtyckich, ta wymiana handlowa będzie znacząco utrudniona, bo obecne połączenia okażą się w tym celu niewystarczające. Będzie rozbudowa połączeń polsko-niemieckich, ale głównie dlatego, że wynika to z 10-letniego planu ENSOI z 2002 roku. Mówimy o połączeniu Gerpol PowerBridge 1. Mówi się nieoficjalnie, że w kolejnych planach, które będą znane za 2 albo za 4 lata, będą kolejne połączenia, tutaj most energetyczny polsko-niemiecki numer 2, numer 3 być może się pojawi. Nie ma natomiast, wbrew oczekiwaniu części potencjalnych inwestorów, nowych połączeń z Ukrainą, nie ma kabla do Danii, co jest trochę rozczarowujące, biorąc pod uwagę, że Duńczycy rozwijają projekt budowy wyspy energetycznej w okolicach Bornholmu i nawet oferowali Polsce możliwość podłączenia się ze swoimi farmami do tamtejszego parku wytwórczego. Operator na chwilę obecną się na to nie zdecydował, czyli na takim poziomie, bym powiedział, polityczno-strategicznym mamy raczej, póki co przynajmniej, kontynuację tego myślenia, które dominowało w inwestycjach sieciowych w ostatnich latach, choć trzeba przyznać, że operator bardzo reaguje na tempo zmian w potrzebach, jakie stoją przed polską energetyką.
Omówiliśmy dwa strategiczne dokumenty, właściwie pierwsze takie duże strategiczne dokumenty, które ujrzały światło dzienne po jesiennych wyborach parlamentarnych. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale też inne resorty w gabinecie Donalda Tuska pracują nad kolejnymi dokumentami strategicznymi. To jest m.in. polityka energetyczna Polski do 2040 roku, ale też aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej i cały szereg innych dokumentów strategicznych. Strategia dla ciepłownictwa, strategia dekarbonizacji, strategia do adaptacji klimatycznej. Tych dokumentów, które są obecnie gdzieś na stołach ministerialnych, jest cała masa. Jak to, co już zobaczyliśmy, będzie pomagać urzędnikom i ekspertom w tych pracach? Czy to, co zobaczyliśmy, zdradza nam coś na temat dokumentów, na które jeszcze czekamy?
Zobaczyliśmy już coś. To są dwa duże dokumenty, bardzo od siebie różne w niektórych aspektach, które sobie tutaj dzisiaj wspólnie omówiliśmy. W przygotowaniu oprócz tego bardziej ambitnego scenariusza DocPake mamy również politykę energetyczną Polski, która ma zostać opublikowana gdzieś w grudniu tego roku, ale tak jak słyszymy, ta data może zostać przesunięta ze względów politycznych. Patrz, zbliżająca się kolejna kampania wyborcza, czyli już wybory prezydenckie, które odbędą się gdzieś w połowie 2025 roku. Kiedy ostatecznie dobrniemy już do końca tego maratonu wyborczego i zobaczymy te wszystkie dokumenty, zobaczymy też całą nową architekturę strategicznych paperów na temat polskiej transformacji energetycznej. I ona układa się w taką chronologię. O ile KPIK to jest ten najbliższy dystans realizacji celów na 2030, plan PSE ma horyzont czasowy do 34 roku i on stopniowo się będzie o te dwa lata kolejne wydłużał wraz z kolejnymi publikacjami, aktualizacjami dokumentu. Polityka energetyczna Polski to już jest horyzont roku 2040. Wreszcie mamy jeszcze w przygotowaniu strategię neutralności klimatycznej, która jest do roku 2050. Jeżeli dobrze pójdzie, to w ciągu najbliższego roku i kilku miesięcy zobaczymy całą nową architekturę tego, na czym stać będzie polityka energetyczna Polski. Tutaj oczywiście zapomniałem jeszcze wymienić to, o czym ty na szczęście, Julia, wspomniałaś, program Polskiej Energetyki Jądrowej, który się wpisuje również w tą listę tych strategicznych dokumentów. Na pewno trzeba trzymać kciuki za to, żeby ten cykl produkcji tych dokumentów dopełnił się, bo im bardziej zaktualizowane i stojące na fundamentach rzeczywistości one będą, tym lepiej będzie można projektować dobre polityki dostosowujące nasz rozwój gospodarczy do transformacji. Warto też pamiętać o tym, że w całej tej dyskusji, oczywiście na pierwszym froncie jest nasze bezpieczeństwo energetyczne. To w jaki sposób uda, bądź nie, miejmy nadzieję, że jednak uda nam się utrzymać bezpieczeństwo zasilania i uniknąć blackoutu, to sam dokument PSE jest znacznie bardziej szczegółowy, jeżeli chodzi o to, co nas czeka w tych najbliższych kilkunastu latach. Mamy coś takiego jak wskaźnik LOLE, popularny LOLEK, który został spopularyzowany przez redaktora Zasunia, wysokiego napięcia, czyli tak zwany oczekiwany sumaryczny czas trwania deficytów mocy w rozpatrywanym okresie. To, mówiąc ludzkim językiem, jest ilość godzin, w ciągu których w ciągu roku może nie być energii kraju. Obecnie ten LOLEK to około 3 godzin w ciągu roku. Strategia PSE aktualna zakłada rozwoju sieci, że w roku 30 tych godzin może być 19. To jest duży wzrost, ale tu chciałbym przypomnieć, że ten dokument PSE sprzed 2 lat zakładał, że w roku 30 tych godzin będzie 1120. 19 godzin kontra 1120. Czyli mamy gwałtowny spadek prognozy dotyczącej tej liczby godzin, w czasie których możemy nie mieć energii. Oznacza to po prostu, że jesteśmy lepiej przygotowani na to, co nas czeka w następnych latach. A dlaczego? Bo rozwija rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, bo PSE szykują się na to, że będzie nam szybciej przybywać mocy fotowoltaicznych, wiatrowych w kraju i to znacząco poprawiło naszą sytuację energetyczną. Więc oczywiście nie jest to sygnał, żeby już sobie odpuścić i powiedzieć sobie, że jesteśmy bezpieczni, przeskoczyliśmy przez ten płot i teraz już będzie tylko z górki. Tak nie jest, ale rzeczywiście ta ekspansja, która była widoczna 2 lata temu z punktu widzenia operatora, ekspansja zielonej energii, zielonej energetyki, w stosunku do tego, co obserwujemy obecnie, jest takim mocnym, optymistycznym prognostykiem. To oczywiście nie rozwiązuje problemu tzw. mocy dyspozycyjnych, czyli sytuacji, w której jak nic nie wieje, nic nie świeci, to musimy odpalić, a ponieważ węgla będziemy mieli coraz mniej, to tych elektrowni do odpalenia również będzie mniej, ale jest lepiej niż myśleliśmy. Więc ta lekka nutka optymizmu w tym dokumencie, który jest bardziej ekspercki, jest dobrym prognostykiem.
I ostatnie moje pytanie dotyczy nakładów inwestycyjnych, których na to wszystko potrzebujemy. Każdy kolejny dokument strategiczny, który się pojawia w polskiej energetyce, jakoś w górę te prognozowane nakłady podnosi. Już ten bazowy scenariusz KPIK pokazuje, że Ministerstwo Klimatu zamierza przełożyć datę uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej z 33, prawdopodobnie gdzieś bliżej połowy przyszłej dekady. Każdy kolejny dokument strategiczny pokazuje nam z jednej strony podniesienie ambicji w zakresie transformacji, z drugiej strony podnosi prognozowane nakłady finansowe i niekiedy, tak jak w przypadku elektrowni jądrowej w Choczewie, jakoś tam odsuwa nam niektóre terminy. Pytanie w takim razie, czy w ogóle jesteśmy w stanie przewidzieć, ile będzie kosztowała polska transformacja, zarówno jeśli chodzi o rozbudowę sieci, jak i jednostek wytwórczych? Na ile te koszty w dokumentach strategicznych mogą być oszacowane z taką precyzją, jakiej wymagają inwestorzy, żeby podejmować decyzje angażujące ich własny kapitał czy aktywa?
W mojej ocenie one nie mogą być oszacowane precyzyjnie i obawiam się, że ten rząd wielkości jest też tylko bardzo, bardzo orientacyjny. To też pokazują kolejne edycje dokumentu PSE, gdzie widać, jak te koszty bardzo mocno wzrastają i nie jest to tylko wina PSE czy inwestorów, ale także chociażby inflacji, uwarunkowań rynkowych. Natomiast ja stoję na stanowisku, że z punktu widzenia czy inwestorów, czy systemu energetycznego, czy nawet rządu, który będzie w jakiś sposób musiał zabezpieczać finansowo wiele z tych inwestycji, że ich koszt jest problemem, jeśli nie drugo, to trzeciorzędnym tak naprawdę. Uważam, że znacznie większym problemem będą takie ogół zdolności operacyjnych, żeby realizować te projekty w tym samym czasie, już patrząc tylko po źródłach wytwórczych, mówimy o budowie elektrowni jądrowej, morskich farm wiatrowych, odnawialnych źródeł energii, ktoś to na poziomie administracyjnym te projekty musi obsługiwać, te pieniądze się znajdą. Gorzej z zabezpieczeniem na przykład kadrowym. Także ja bym się do kwot całkowicie nie przywiązywał, one pewnie pokazują nam dosyć dużo o skali wyzwań, jakie przed nami stoją, ale też pamiętam poprzednie wersje polityki energetycznej Polski, jak tamte kwoty skakały. Jeżeli mówimy na przykład o energetyce jądrowej, tutaj też tak naprawdę nikt nie wie, ile to docelowo będzie kosztować, bo nawet jeżeli jakieś kwoty są wpisane dzisiaj w taką czy w inną umowę, no to dobrze wiemy, że projekty jądrowe często o kilkanaście, kilkadziesiąt procent zwiększają swoje budżety, czy też ich budżety są zwiększane. Moim zdaniem to nie jest dyskusja o kosztach transformacji, tylko o tym, jak pogodzić konieczność realizowania wielu procesów jednocześnie pod kątem operacyjnym oraz, co najważniejsze, jak zapewnić ciągłość realizacji polityki energetycznej Polski, bo potrzeby nam rosną, ale cele się nie zmieniają. Mam obawę, że zmieniają się w zależności od werdyktu wyborców instrumenty, jakimi chcemy te cele osiągnąć, a to z punktu widzenia potrzeb systemu energetycznego jest najgorsze.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę, która mam wrażenie jest świetnym wstępem do kolejnych rozmów, których na pewno nie unikniemy, o strategiach energetycznych, które będą powstawać w Polsce. Dominik, Robert, bardzo dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim znowu się usłyszymy, posłuchajcie innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.